Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Mniej Więcej. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz i moi goście Rafał Chwała, Warsztaty Kultury.
Dzień dobry, miło mi.
Doktor Przemysław Wiatr, Katedra Teorii Mediów UMCS.
Dzień dobry.
I Krystian Drozd, chatkarzaka DKF Bariera.
Witam serdecznie.
Spotykamy się po tej największej, najważniejszej filmowej nocy, nocy oscarowej. Tydzień temu to już za nami, ale zacznijmy od tych rekomendacji kulturalnych, o które was prosiłam. Co polecacie naszym słuchaczom na ten tydzień? Rafał, może zacznij.
Okej, to ja polecę coś, co czeka na swoją premierę. Premiera będzie 14 marca, ale już można się zgłaszać po to preorderem do wydawnictwa Antena Krzyku. A chodzi mi o książkę Krzysztofa Grabowskiego Spytaj milicjanta. Krzysztofa Grabowskiego, oczywiście perkusisty, założyciela zespołu Deserter, ale nie jest to biografia Desertera, to jest powieść. Krzysztof już ma na koncie pewne literackie osiągnięcia właśnie związane z biograficznymi wspomnieniami o Deserterze i o scenie punkowej lat 80., ale tutaj jest to fikcja, no taka powiedzmy półfikcja. Bohaterowie są fikcyjni, postacie fikcyjne, ale pewne zdarzenia to są zdarzenia oparte o wspomnienia chłopaków z Desertera i tej właśnie sceny punkowej tamtych lat. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Sam jestem ciekaw właśnie, jak Krzysztof to napisał, ale znając jego talenty, to myślę, że będzie to taki dobry miks i właśnie literatury pięknej, tak zwanej powieści, jak i dobry portret tamtych czasów buntu właśnie muzyki podziemnej gdzieś w czasach komunizmu. Także Spytaj milicjanta, już za chwilę będzie to do kupienia normalnie w sklepach. Teraz można sobie rzucić okiem na Antenę Krzyku, na to wydawnictwo i pewnie już tam można to zamówić.
No to tam zachęcamy. Proszę dalej, kolejne rekomendacje.
W moim wypadku to nie będzie polecajka nowości, ale stara dobra klasyka David Mitchell, Atlas chmur. Książka, która zdecydowanie różni się od filmu, jest dużo, dużo lepsza, ma kompletnie inną strukturę i właśnie tą strukturą stoi. Jest napisana w kilku rodzajach języka, od takiego XIX-wiecznego przechodzimy przez cały XX wiek po taki bardzo futurystyczny. Trudno się to czyta, ale mimo wszystko jest satysfakcjonujące, także serdecznie polecam i film nawet blisko tej książki nie staje, szczególnie ta część, które zrobili wtedy chyba jeszcze rodzeństwo wachowscy, bo jeszcze te scenki Tomaty Quera w filmie naprawdę fajnie wychodzą, ale no wachowscy nie są moimi ulubieńcami.
To tym razem do książki odsyłamy, nie do kina.
Książki.
I na koniec.
Tak, ja też poszedłem tropem filmowym, skoro o Oscarach dzisiaj mamy mówić, no nie szczególnie oryginalnie, bo też książka. Książka, która też nie jest nowością. W Stanach już kilka lat temu się pojawiła, natomiast w polskim przekładzie w 2022 roku. Ja osobiście na tę książkę czekałem, ponieważ jestem wielkim fanem. Książka Quentina Tarantino. Książka Quentina Tarantino, spekulacje o kinie. Książka, pierwsza książka Tarantino, która traktuje o, która nie jest jakimś tam zbiorem esejów krytycznych, tylko pewną teorią kina, ale także w której Quentin Tarantino wyjaśnia swoją fascynację kinem, wyjaśnia także, myślę, to dlaczego i jak to się dzieje, że jego filmy wyglądają tak, a nie inaczej. Myślę, że książka, która zainteresuje nie tylko osoby, które lubią Quentina Tarantino, ale które są zafascynowane, czy które się interesują kinem amerykańskim, zwłaszcza lat 70. Quentin Tarantino jest wielkim specjalistą i pasjonatem tego kina. Ale to jest też książka chyba dla osób, które są w ogóle zainteresowane Stanami Zjednoczonymi. Tak jak Oscary, o których dzisiaj mam rozmawiać, są pewnym wyrazem, tak, wrażliwości, tożsamości amerykańskiego społeczeństwa. Tak też Quentin Tarantino patrzy na kino jako na pewien rodzaj krytyki społecznej. Tak? Przez to kino, o którym on opowiada, wyrażają się pewne nadzieje, obawy i to, co się ze społeczeństwem amerykańskim działo i dzieje. Także myślę, że lektura warta uwagi.
To na pewno. Ja się trochę wyłamię z tych książek, bo ja dzisiaj serial Przesmyk Jana P. Matuszyńskiego, serial, który bardzo mi się spodobał i myślę, że też był bardzo dużym wyzwaniem dla twórców, dlatego, że zrobienie serialu, który będzie zakorzeniony w polityce i aktualny przy tym, jak dynamiczne mamy teraz zmiany, no zwłaszcza na tej granicy wschodniej, to jest duże wyzwanie. Moim zdaniem się udało. No i genialna Lena Góra, która teraz ma swoje 5 minut i mam nadzieję, że ono potrwa trochę dłużej niż te 5 minut i myślę, że będziemy mogli ją podziwiać jeszcze w wielu produkcjach, więc ode mnie dzisiaj serial. No to przejdźmy do tego naszego głównego tematu, czyli do Oscarów, do tych tegorocznych nagród. No, myślę, że to, co najgłośniejsze w przypadku tego roku, no to Emilia Perez, 13 nominacji, 2 statuetki. Czy to jest tylko kwestia tych kontrowersji wokół tego filmu, czy to jest po prostu film, który nie zasłużył na nagrody? Jak to jest waszym zdaniem?
Oscara bardzo często dostaje film, który na to nie zasłużył, więc ja bym w tą stronę nie szedł. Myślę, że jednak zła fama wokół tego filmu zrobiła swoje. Ja go będę miał okazję niedługo zobaczyć po raz drugi i chcę dostrzec, czy to, co tam nam zaproponował reżyser, czy jest tam cień ironii, satyry, czy on... Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo za pierwszym razem nie mam tej pewności. To był taki miszmasz, że w ogóle się nawet na pewnym etapie nad tym nie zastanawiałem. Więc dam temu filmowi drugą szansę. Ale w sumie to nie jest tak, że ten film nic nie zdobył. Zdobył to, co... To absolutne minimum. Bo mamy Oscar za najlepszą piosenkę i Oscara za rolę drugoplanową dla Zoe Saldana. Już na film na obcy języczny to już nie starczyło. Jednak zła sława zrobiła swoje, ale mimo wszystko to absolutne minimum ten film zaliczył.
Tak, ja myślę, że z jednej strony to pytanie, które się pojawiło na początku, czy zasłużył na Oscara, to jest w ogóle takie pytanie, nad którym się pewnie co roku różne osoby zastanawiają, co to znaczy zasłużyć na Oscara, to znaczy jaki film wygrywa Oscara, czy film, który jest artystycznie dobry, czy który wpisuje się w pewne na przykład polityczne trendy, bo to też jest w przypadku Oscarów niezwykle istotne. Więc oczywiście każdy chce Oscara dostać, natomiast pamiętajmy o tym, że Oscary są pewnym festiwalem, powiedziałbym, samouwielbienia, tak? Amerykańskiego kina, do którego oczywiście wszyscy przy tym stoliku chcemy siedzieć, jasne, tak? Nikt nie chce się wyłamać.
Poza Bobem Dylanem.
Poza Bobem Dylanem, dokładnie. Zgadza się. Ale Bob Dylan jest znany z tego, że w wielu różnych nagród i w wielu różnych miejscach nie chce bywać. Wracając do Emilii Perez, mnie ten film zupełnie nie zachwycił, natomiast wydaje mi się, że te głosy, które się pojawiały, one pokazują też pewną... mnie w filmie interesuje, nie jestem filmoznawcą, tak? Mnie interesują te wymiary bardziej społeczne, czy to się dzieje dookoła tego filmu, jakie tematy ten film porusza. I w tym przypadku dwa główne wątki, które się pojawiają w Oscarach, czy w ogóle w kinematografii amerykańskiej od jakiegoś czasu, te polityczno-społeczne, czyli wątek imigrancki, może nie do końca, ale tak, mamy tutaj film, który opowiada o społeczności, o Meksyku, tak? Źródłowo. I z drugiej strony problemy szeroko rozumianej społeczności osób transseksualnych. Tak? Mamy tą główną bohaterkę, która jest najpierw bohaterem, potem zamienia się, przechodzi tranzycję i staje się kobietą. No i głosy, które się pojawiają z różnych właśnie społeczności, które ten film komentują, no niezwykle nieprzychylne, tak? Że ten film, no tutaj tak, to co Krystian powiedział, że on nie wie do końca, ja też nie jestem pewien, czy reżyser żartuje, czy to jest ironia, czy to jest puszczenie oka, czy on tak na poważnie. Bo jak na poważnie, to ten film w pewnym momencie zamienia się rzeczywiście w jakąś taką telenowelę.
Zdecydowanie, prawda? Tak.
Nie ogląda się jakoś super, super przyjemnie i te problemy, jeżeli one mają być poważne, to poważnie nie są potraktowane.
To ja może ciekawostkę dopowiem, która może rzuci jakieś też takie inne tło na tą sytuację. Jakiś czas temu, parę tygodni temu dosłownie wróciłem z Meksyku, byłem przez jakiś czas w Mexico City i ten film przez środowiska kultury jest tam znienawidzony wręcz.
To jest drugi, tak.
Ci ludzie kultury z Mexico City twierdzą, że jest to film fatalny, kompletnie przekłamany, w ogóle nie rozumieją, dlaczego Francuz reżyseruje to, który nie ma pojęcia o Meksyku i tak dalej. Mm-hmm. Więc oni są do tego filmu nastawieni, a to są ludzie z branży muzycznej, filmowej, nastawieni są bardzo krytycznie.
No i to był taki głos, który się pojawił i który był moim zdaniem bardzo ważnym głosem gdzieś przy Emily Perez, który później został przykryty no właśnie tymi kontrowersjami wokół Carly Sophie Gascon i jej wpisów bardzo niepochlebnych o samej gali oscarowej, ale i o różnych religiach. A wydaje mi się, że właśnie ten wątek tej autentyczności kulturowej jest dużo ciekawszy i dużo ważniejszy w przypadku tego filmu, no bo czy my dajemy filmom fabularnym prawo do opowiadania historii tak, jak widzi to reżyser, który niekoniecznie ma pojęcie, jak było naprawdę.
Ale nie sądzę, że akurat ten wątek zaszkodził temu filmowi. Raczej stawiam na te wpisy. Dlaczego? Ponieważ Amerykanie słyną z tego, że bardzo często robią filmy osadzone w innej kulturze, najczęściej w języku angielskim. Podam przykład Wyznania Gejszy, gdzie główne bohaterki, prawda, Japonki grają chińskie aktorki. No i dla Amerykanów wszystko jest w porządku. Więc nie sądzę, żeby akurat to Amerykanów tak zabolało i dlatego Emilia Perez spadła z piedestału. W ogóle dodam jeszcze jedną rzecz, że ten film przez 13 nominacji do Oscara stanął na świeczniku. W związku z tym łatwo go było atakować. W tej chwili jest identyczna sytuacja z Honorą. Wcześniej nikt nie atakował tego filmu. Raczej były pozytywne głosy, a teraz za te wątki rosyjskie, za zbyt pozytywne pokazanie Rosjan obrywa się Honorze.
No właśnie, bo i to jest też coś, o czym chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać. Bo Anora jest dla mnie takim, nagroda ta główna, ten najlepszy film, Oscar za najlepszy film dla Anory, to jest dla mnie taki głos, że kino niezależne zaczyna się przebijać w Hollywood od kilku już lat, ale no mamy takie potwierdzenie na to, że to kino niezależne przestaje być aż tak niezależne i przestaje być aż tak niszowe, a znowu pojawiają się teraz przy okazji Anory te głosy, które z jednej strony tak, cieszymy się z tego Oscara, a z drugiej strony mamy właśnie ten wątek bardzo mocny polityczny, czyli no brak jakichkolwiek uwag i odniesień do wojny w Ukrainie ze strony tych, którzy te nagrody odbierali w tym roku.
W ogóle chyba te Oscary były w tym roku wyjątkowo niepolityczne, powiedziałbym. I w przypadku tego tradycyjnego monologu komicznego Conana O'Briena, tak, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, i samych laureatów, tych, którzy aktorów, reżyserów, którzy odbierali nagrody. W zeszłym roku zdaje się było, i generalnie co roku jest inaczej, te polityczne wątki wybrzmiewają. No być może jest to jakiś, być może był jakiś przykaz odgórny organizatorów, żeby jednak zrezygnować z tego rodzaju wypowiedzi. Natomiast jeżeli mówimy o Anorze i o tym właśnie, ja też widziałem w komentarzach ten zarzut a propos... Wojna w Ukrainie to jedna rzecz, natomiast ten zarzut, że Rosjanie są tam w jakiś sposób pozytywnie pokazani, to tutaj z tym bym się do końca nie zgodził. To znaczy, ja nie wiem, czy oni są pozytywnie pokazani. Są
neutralnie.
Oni są po prostu pokazani. No, główny bohater nie jest chyba bohaterem, mówię o tym młodym chłopaku, w którym zakochuje się, jak się domyślamy, Anora. Czy on jest pozytywnie pokazany? No chyba nie szczególnie, prawda? Rozpieszczony młody syn oligarchów, który szaleje w Stanach Zjednoczonych. Musimy też wziąć jedną rzecz pod uwagę, znaczy, o czym bardzo często w Europie zapominamy. Perspektywa amerykańska na sprawy europejskie, tym bardziej Europy Centralnej i Wschodniej, jest zupełnie inna niż nasza. To, co nas interesuje, co dzieje się de facto za naszą granicą, dla nas jest oczywiście ważne i my patrzymy na to zupełnie inaczej. Natomiast zastanówmy się nad tym, co by się działo, gdyby na przykład, nie wiem, nie daj Boże, wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Jak bardzo my byśmy się nad tym zastanawiali, jak wyglądałaby nasza perspektywa, jak zmieniłby się nasz obraz na przykład Meksyku w tym przypadku. Więc to jest kwestia, którą trzeba wziąć w tym przypadku pod uwagę.
To na pewno, ale mnie trochę zaskoczyło to, że ta gala nie była zupełnie polityczna, no zwłaszcza w obliczu tych ostatnich wyborów prezydenckich, gdzie Donald Trump chyba nie jest ulubieńcem środowisk artystycznych, no, tak mi się wydaje.
To zależy, których jeszcze, bo oczywiście ekipa pod szyldem Mela Gibsona, Johna Voighta czy Sylvestra Stallone jak najbardziej tak jest, kibicuje to jest, Trumpowi.
To jest ta ekipa, która tak. chyba trochę ustępuje już miejsce.
No to może i dobrze. Natomiast, no tak, jest jakaś taka, powiedzmy, wojna środowisk kultury z Trumpem, co jest oczywiste. Robert De Niro gdzieś, powiedzmy, na czele tej, tak. tej antytrumpowej kampanii.
Który swoją drogą też zagrał ostatnio w serialu Dzień Zero prezydenta Stanów tak. Zjednoczonych, tak, jeszcze który tego nie tam widziałem, świat ratuje.
No, zagrał na pewno dobrze, bo źle nie gra.
Tak.
Ale fakt faktem, że ta gala była bezpieczna. Były te nawiązania, oczywiście Adam Sandler wychodzi w dresie, to jest nawiązanie do wizyty prezydenta Zełenskiego w Białym Domu i tak dalej, ale to wszystko, zgadzam się tutaj, że to było bardzo bezpieczne, zachowawcze. Oczywiście na genialne skądinąd ciosy w stylu Rickiego Gervaisa, tu nie ma co liczyć, bo to są Oscary, a nie Złote Globy. No więc tutaj zawsze będzie feel good, bezpiecznie i w miarę miło. Nawet jeśli te żarty są gdzieś tam wymierzone, to bardzo tak na spokojnie. Natomiast faktycznie, poza chyba Daryl Hannah, która coś powiedziała o Ukrainie, to bardzo mało było takich statementów, były zwykle ogólne. Adrian Brody mówił przez blisko 6 minut, ale umówmy się, nie wiadomo do końca o czym. Więc no tak, to ewidentnie zawsze środowiska kultury to są te środowiska lewicowe, centralne, wolnomyślicielskie, progresywne, a ekipa Trumpa wiemy jaka jest, więc on na pewno będzie chciał coś tam pozmieniać, zwłaszcza, że w Hollywood, no wiadomo, są ogromne pieniądze, więc będzie chciał tam jakoś pewnie uczestniczyć w tym, ale no zobaczymy. No, tutaj faktycznie wiele politycznych statementów z tej sceny skarowej nie padło w tym roku.
Te statementy padły właściwie tylko i wyłącznie od gości z zewnątrz, od ludzi spoza Hollywood, przy nagrodach za najlepszą animację krótkometrażową. To tam była mowa o tym, że 3 dni wcześniej jeszcze nie mieli wiz, żeby przyjechać. Czy twórcy filmu Nie chcemy innej ziemi, Another's Land, tak? Tutaj było nawiązanie do sytuacji Izrael-Palestyna. Także tylko stamtąd sobie pozwalano, no poza wymienionymi przez ciebie tym sketchem z Sandlerem. Tam w ogóle nie wiem, na ile to jest przypadek, ale to, że Adam Sandler miał niebieski strój, a Shyamala, do którego w pewnym momencie się przytulił, miał żółty garnitur, to też zagrało mogło to zagrać. Tak.
Nomen omen, oczywiście, Nie chcemy innej ziemi. Natychmiast był statement ze strony Izraela, że kino przegrało dzisiaj. No trochę to jest jednak smutne.
To pokazuje, jak ciężko, jak trudno jest uciec, prawda, od kwestii politycznych. Mimo że czasami wydaje się jednak, że te czy Oscary, czy Złote Globy, wspomniane Gervais są często w tych swoich wypowiedziach w trakcie gali Złotych Globów. Mówi, że nie wychodźcie do aktorów, nie wychodźcie i nie zostawcie swoje polityczne statementy w domu, bo nie macie bladego pojęcia, jak wygląda życie zwykłego obywatela, tak, Ameryki, Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju. Więc pytanie, czy oczekujemy tych statementów rzeczywiście od gali oscarowej. Być może lepiej, że ich nie było.
Być może lepiej, że ich nie było, ale czy oczekujemy? Wydaje mi się, że tak, no bo właśnie cała ta dyskusja wokół Anory i tego braku stanowiska twórców w kwestii wojny w Ukrainie, no pokazuje, że chyba my czekamy na to, aż ci ludzie kultury będą się wypowiadać. Tylko no, pytanie, czy takie jedno zdanie na gali oscarowej może jakkolwiek na sytuację wpłynąć. No to jest, już sobie możemy sami odpowiedzieć.
Tak, to jest jedna rzecz, jeżeli jeszcze mogę ten wątek pociągnąć. Czy na przykład w tym przypadku Sean Baker chce tego rodzaju statementy w kinie, w filmie, który zrobił. W filmie, który nie jest polityczny. To jest film o miłości, powiedzmy, tak? O relacjach międzyludzkich. To, że pojawia się tam, pojawiają się wątki, tak? Czy część, właściwie wszyscy bohaterowie są pochodzenia czy to rosyjskiego, czy europejskiego. To jest inna rzecz, pewna wizja reżysera. Natomiast być może on nie ma ochoty angażować się, wypowiadać się na temat, być może nie ma swojego zdania w tym przypadku. A że my oczekujemy, no to jest to jest inna kwestia.
No ma na pewno zdanie w kwestii pracownic seksualnych, bo właśnie o tym Anora mówi, ale to nie jest jego pierwszy film na ten temat, bo Mandarynka też była takim głosem z tego świata.
Ale Red Rocket też, tam był główny bohater.
Tak.
No właśnie.
Więc to jest jego obszar, w którym on się wypowiada i filmowo, i pozafilmowo, więc myślę, że też nie możemy wymagać tego, że wszyscy będą ekspertami od wszystkiego, no bo tak się po prostu nie da. Ale jeśli chodzi właśnie o Anorę i tego Oscara dla Maiki Madison, czy nie macie trochę takiego wrażenia, że tutaj Demi Moore powinna tę nagrodę odbierać jednak?
Wczoraj na barierze, TDK w barierę puszczam akurat substancję.
O.
I podczas dyskusji wyszła po filmie, wyszła taka sprawa, że sytuacja oscarowa jest przeniesieniem w prawdziwe życie tego, co się zdarzyło w tym filmie.
Dokładnie tak.
Młoda kobieta odbiera tej starszej szansę na zaistnienie, no, na bycie dalej na piedestale. Więc no, to było dosyć przykre. Z drugiej strony Miki Madison naprawdę fajnie zagrała tę rolę. I teraz tak, czy mówimy, bo ten motyw bardzo często występuje przy nagrodach dla mężczyzn, że ma jeszcze czas, poczeka, dajmy temu starszemu aktorowi, który być może no, jest jego ostatnia szansa, dostanie Oscara. Przy kobietach to nie działa. To tylko i wyłącznie działa przy mężczyznach. No i właśnie.
Glenn Close
tak
jest
być?
Taką smutną historią, bo ona przecież się nie doczekała ostatecznie tego Oscara.
Dokładnie.
Takich historii to jest mnóstwo i tutaj Krystian zaczął od tego, że bardzo często, to jest jeden z fundamentalnych topików, bardzo często w odczuciu wielu Akademia nagradza błędnie. I często te nagrody trafiają nie tam, gdzie powinny. Aktorsko to jest takich przykładów mnóstwo. Z drugiej strony tutaj Demi Moore po drodze wygrała BAFTę, Złoty Glob, Independent Spirit, wiele jeszcze innych nagród, więc była pewniakiem, tak jak Kieran Culkin, który też to wszystko wygrał i swoje wygrał, ale w tej samej sytuacji co Demi Moore dla mnie jest Edward Norton choćby, nominowany wielokrotnie, znowu nie wygrał. Demi Moore być może to jest jej renesans, jeszcze będzie miała swoje szanse, a być może to była ostatnia szansa i na tym się skończy, więc no zawsze ktoś musi przegrać, natomiast fakt faktem, że były takie przez lata kategorie, gdzie typowaliśmy, że to jest ewidentny zwycięzca, a było inaczej, jednakże no, w moim odczuciu no, to są tylko nagrody z jednej strony, ale Akademia często się myli w tych nagrodach.
Tak, to prawda. Ja nie skupiam się na... Znaczy, trudno mi się wypowiedzieć na temat tego, czy Demi Moore zasłużyła, czy nie zasłużyła. Natomiast sam film, substancja i temat, i sposób podjęcia tego tematu, to w ogóle jest chyba mój ulubiony film z tych, które oglądałem w tej szerokiej puli nominowanych. Oczywiście nie oglądałem ich wszystkich, ani pewnie nawet połowy. Natomiast rzeczywiście film, który i na poziomie treści, tematu, który porusza, dla nas to jest film właśnie między innymi o tym, o czym Krystian powiedział, tak? Czyli o tym, jak szybko przemija uroda i sława w tym przypadku. Ale to jest też problem ciała, kobiecego w tym przypadku ciała i tego, w jaki sposób my dzisiaj na swoje ciała patrzymy, co z nimi możemy i chcemy z nimi robić. Bo to nie jest w przypadku Stanów Zjednoczonych, znów zmiana perspektywy, w przypadku Stanów Zjednoczonych operacje plastyczne, to jest no, rzecz powszednia. To nie jest coś, co się odbywa tylko w tym Hollywood, tak? Będąc w Los Angeles można zaobserwować i banery, i podcasty, które dotyczą właśnie przede wszystkim zmian ciała. Więc to jest szerszy problem. I to w jaki sposób pani Farage, tak? Dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, pokazała ten problem. No wydaje mi się rzeczywiście bardzo interesujący i to jest chyba jeden z lepszych filmów, jak dla mnie, w tym rozdaniu oscarowym.
Ja mam trochę inne zdanie. Dla mnie ten film poszedł zbyt daleko, zdecydowanie. Można tak było powiedzieć o tym problemie, który jest problemem bardzo ważnym i bardzo dobrze, że jest w kinie obecny, ale to poszło w przesadę, poszło w absurd i w groteskę, która mnie osobiście trochę odstraszyła.
No, jak dla mnie to był właśnie film, który był spójny na poziomie formy i treści. Ta groteska wynikała z tematu, o którym jest mowa. To znaczy, że my też często przesadzamy. My, ci, którzy się decydują na tego rodzaju zabiegi, przesadzamy z tymi zmianami. I w tym filmie wydaje mi się, że na poziomie treści, na poziomie formy to też miało być pokazane. dlatego ten film moim zdaniem jest dobrym filmem.
Przesada w tej produkcji jest środkiem do celu i jest reżyserka bardzo w tym konsekwentna. Tak. Bo nie tylko w tej kwestii gore, która narasta coraz bardziej, ten film staje się tak obrzydliwy, że w pewnym momencie aż śmieszny i już przestaje nas obrzydzać. Z sali wyszły tylko dwie osoby, naprawdę.
A to u mnie troszkę więcej.
Byłem w szoku. No może już byli gotowi na to widzowie DKF Bariera. Natomiast to samo, jeśli chodzi o seksualizację. Ten film atakuje nas nagim ciałem, szczególnie pośladkami, chciałem powiedzieć.
Tak.
Mniej lub bardziej ubranymi, ale w pewnym momencie nagle ten film mówi, chcecie pośladków? Proszę bardzo. I w szybkim cięciu montażowym serwuje, adresatami tych pośladków mają być oczywiście mężczyźni, serwuje tym mężczyznom męski pośladek i tak. Pośladki staruchy.
Chcecie to
takiej,
macie.
Chcecie to macie, dokładnie. Więc ta przesada w tym filmie to jest celowe zagranie. No i ja
tutaj chyba nie mamy wątpliwości, przepraszam, przychodzę słowa, tutaj chyba nie mamy wątpliwości właśnie, tak? O ile w Emily Perez my nie wiemy, czy to jest naprawdę, czy to jest ironia, czy to jest żart. Tutaj wiemy, że ta przesada jest właśnie po to.
Tak, konsekwentnie zrealizowana wizja tej artystki, reżyserki, która właśnie ten body horror łącznie właśnie z jakąś groteskową komedią, satyrą tak naprawdę na ten świat właśnie i ten kult młodości i z naprawdę dobrą rolą Demi Moore i Margaret Qualley też świetna rola. Więc tak, to jest, oczywiście to nie jest kino dla każdego, ale to jest jak najbardziej udana produkcja.
I to też jest kino, które się trochę wymyka tym takim kanonom hollywoodzkim,
moim zdaniem. To powiedziałaś właśnie na początku, ta jedna teza, która faktycznie od kilku lat widać, że nawet takie nagrody jak Oscary gdzieś wysyłają sygnał, że to kino poszukujące, ambitne, no nie wiem, 3,5-godzinny brutalist, to nie jest kino rozrywkowe po prostu, czy tego rodzaju rzeczy. Parę lat temu wygrał Parasite, który, no, kto by się spodziewał czegoś takiego. Więc niby wysyłają sygnał właśnie w kontrze do tych Trumpów i reszty i tego popcornu, że no tutaj chcemy nagradzać poważne filmy. To, czy one mówią o jakieś, komentują jakieś statementy polityczne i tak dalej, wygłaszają, to inna sprawa, ale jednak no jakoś to jest kino teoretycznie artystyczne, ambitne, poszukujące, więc to jeszcze, chyba akurat dobrze.
Jeszcze na koniec dwa słowa a propos właśnie kina niezależnego, poszukującego i artystycznego, Flow, czyli ten pełnometrażowy film animowany, zrobiony przez jednego człowieka, zrobiony jako film niemy, bez dialogów. Okazuje się, że i tak można historię opowiadać w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tych krótkich form, które nas wręcz bodźcują wieloma dźwiękami. Kiedy się skupiamy tylko przez chwilę na czymś, bo ta uwaga nam umyka, okazuje się, że takie kino medytacyjne bardziej też ma swoje miejsce na takiej gali.
To jest taki symbol. Mam na myśli to, że ten film otrzymał Oscara za najlepszy film animowany. To jest symbol tego, że ostatnia taka twierdza kina tego blockbusterowego, komercyjnego została właśnie załamana. Ponieważ do tej pory, jeśli chodzi o animacje, zarówno te pełnometrażowe, jak i krótkie, najczęściej wygrywały tam wielkie korporacje typu Disney, Pixar, DreamWorks. Wyjątkiem od reguły był Miyazaki, który tam zawsze no, ze dwa razy się pojawił, ale potem wracaliśmy do tych produkcji typowo amerykańskich, przeznaczonych dla wszystkich, bo dla dzieci na jakimś tam poziomie, ale i na jakimś poziomie dla starszych. Natomiast tutaj nagle pojawia się ten Flow, który zwycięża z Dzikim Robotem, o którym mówiono, że to on zdobędzie tą nagrodę. No i w ogóle ten rok to jest takie zwycięstwo kina autorskiego.
Tak, no Dziki Robot to jest też film, który jest aktualny bardzo, no bo mówi o tych relacjach ze sztuczną inteligencją. Pyta o definicję, co jest ludzkie, co jest nieludzkie, co świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi. A tutaj właśnie, no...
No ale Flow też, wchodzę w słowo, Flow też chyba porusza te problemy, które nas dzisiaj interesują. Ten potop można by interpretować,
tak,
prawda, w kontekstach takich apokaliptycznych,
tak, jak najbardziej.
Współczesnych ruchów ekologizmu, więc on też jest aktualny. Natomiast to, o czym wspomnieliście wcześniej, to, że on jest rzeczywiście niezależny i w tym przypadku no, trudno jest konkurować z wielkimi wytwórniami ze względu na technologię, prawda? A tutaj do tego użyto jeszcze, zdaje się, jakiejś technologii zupełnie open source'owej, więc całkiem darmowej. To jest rzeczywiście dość niezwykłe. No być może jesteśmy, być może Akademia też już jest zmęczona tymi blockbusterami, tymi wielkimi produkcjami i w związku z tym będzie jakaś fala teraz przez kilka lat takiego zachwytu ponownego kinem, no, bardziej artystycznym, autorskim.
Wydaje mi się, że tak. Ja to obserwuję chociażby w czasie seansów filmu Szeptuchy, Magia Podlasia. To jest bardzo mały film dokumentalny, zrealizowany no niemalże własnym sumptem. Tam trwa godzinę, może z hakiem, opowiada o paniach i o panu też, tam też mężczyzna się pojawia, którzy po prostu leczą modlitwą, słowem, energią, a sale są pełne na tym filmie, więc jest gdzieś jakieś takie duże zapotrzebowanie w nas na chyba trochę inny kierunek w kinie, mam wrażenie. No i tegoroczne Oscary chyba nam pokazują, że to jest taki globalny ruch.
Box Office też to pokazuje, bo widać, jak kolejne porażki zaliczają te wszystkie nowe Marvele i tym podobne rzeczy, jak jest odwrót widowni od tego, gdzie szacowali zyski często na przykład na kilkaset milionów dolarów w Stanach, a nie dobijają nawet do setki, więc i tracą na tym ogromne pieniądze studia, więc coś faktycznie może się troszkę zmienia.
Was cieszy coś się zmieniło na pewno. Ten kierunek w stronę kina niezależnego?
Oczywiście.
No zdecydowanie.
Właśnie się zastanawiam, czy, no bo jednak ci wielcy producenci, którzy myślą słupkami, na pewno zaczną teraz kombinować, jak tutaj skomercjalizować kino autorskie, kino niezależne. I to może być dosyć ciekawe. Ja chciałbym zauważyć, że w sumie jest kilku takich producentów, którzy, no, każdy w sumie wielkie studio ma swój odpowiednik kina niezależnego. I wydaje tam całkiem niezłe produkcje. Więc myślę, że więcej pieniędzy, jeżeli pójdzie w tym kierunku, to chyba jednak dobry ruch.
Przykładem jest choćby wspomniany już na samym początku naszej rozmowy Quentin Tarantino, który bez problemu, fakt faktem, że Quentin Tarantino jest tylko jeden, każdy, kto go kopiuje, to raczej sobie średnio z tym radzi, ale Quentin robi jednocześnie kino autorskie i komercyjne. To się broni na każdym poziomie. I ambicji twórczych, i sukcesu finansowego, więc jak widać, jeśli dać dobremu twórcy wolną rękę, no to ten produkt dostarczy.
No to zobaczymy, co będzie. Jeśli chodzi właśnie o to kino autorskie, które weszło do Hollywood, no to Lanthimos, Yorgos Lanthimos i Biedne Istoty są takim przykładem w moim odczuciu udanym, bo ten jego kolejny film już troszkę mniej. Rodzaje życzliwości, tak. To już był dla mnie film, który gdzieś tam poszedł w taką dziwną stronę, która już dla mnie była zbyt
dziwna. Biedne istoty nie były dziwne,
mówisz. Nie, no Biedne istoty były dziwne w inny sposób trochę. Jasne. Biedne istoty były filmem, który był... Jesteśmy w stanie powiedzieć o czym. Natomiast Rodzaje życzliwości to już film, który trudno zdefiniować.
O snach rzekomo. Niby to był film, który był snem, snami Lanthimosa. Aczkolwiek, czy te sny były ciekawe i udane, to już inna kwestia.
No, jak opowiadać o swoich snach, to jest
był świetny opowieści o snach, ale już niestety się pożegnał w tym roku.
To była trochę taka odpowiedź na to, na zarzuty, że on się za bardzo skomercjalizował właśnie tą faworytą, Biednymi istotami. Postanowił zrobić coś dla swoich fanów, kiedy jeszcze robił filmy w Grecji. Czy to wyszło? No właśnie, mamy tutaj bardzo różne opinie. Na pewno jakby jest tutaj trochę ciekawych rzeczy, ale jako całość.
Nie. Bardzo daleko.
Tak, zdecydowanie.
Filmy w Grecji jednak, umówmy się, są dużo, dużo lepsze niż Rodzaje życzliwości.
No zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak Sean Baker się odnajdzie w Hollywood po tym swoim wielkim sukcesie i czy rzeczywiście ten zwrot w stronę kina niezależnego nam się utrzyma. I czy będzie to kino niezależne dalej niezależne, nawet jeżeli będzie już wysokobudżetowe. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Dziś byli razem z nami Rafał Chwała, Warsztaty Kultury.
Dzięki serdeczne.
Przemysław Wiatr, UMCS.
Dziękuję.
I Krystian Drost, DKF Bariera. Dziękuję wam.
Dziękuję również.